bez barier.
Prawie 8 minut po 18. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Dziś w magazynie Bez Barier opowiemy o białostockim przedszkolu na Zielonej Górce, do którego uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odwiedzimy też szkołę specjalną przy ulicy Krakowskiej. W obu tych placówkach odbyły się zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztaty, na których można było się nauczyć, jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w kontaktach z psami i co zrobić, kiedy już taka sytuacja się zdarzy. Opowiemy także o działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Europartner, dzięki którym około 50 osób znalazło pracę.
Bez barier.
Do białostockiego przedszkola na Zielonej Górce oprócz dzieci zdrowych uczęszczają też dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jedną z form pomocy, z jakiej korzystają autystyczne dzieci, jest dogoterapia, ale także pozostałe przedszkolaki są zainteresowane psami. Terapeutka i nauczycielka tego przedszkola Agnieszka Terechowicz postanowiła więc nauczyć zarówno dzieci, jak i ich rodziców budowania bezpiecznych i odpowiedzialnych relacji ze zwierzętami.
Założenie tego przedszkola to jest integracja i włączanie dzieci z autyzmem do grupy dzieci zdrowych i u nas w przedszkolu jest to tak zorganizowane, że w każdej grupie jest dwójka autystów i one rzeczywiście uczestniczą w zajęciach ze zdrowymi dziećmi, tylko że te zajęcia są dostosowane do ich potrzeb, do ich możliwości. I tutaj rola nauczyciela wspomagającego, żeby to wszystko odpowiednio dopasować.
Jakie metody wykorzystujecie pracy?
W zależności od funkcjonowania dziecka, w zależności od danego zadania, w zależności od danego dnia, od planu. Ja ogólnie pracuję metodami niedyrektywnymi i to jest dużo bliższe dla mnie, ale każda z nas tutaj, nauczyciela, ma swój warsztat pracy, ma swoje metody i uważam, że są bardzo różnorodne i chyba nie da się tak jasno określić, jakby jakim nurtem idziemy.
Wykorzystujecie elementy dogoterapii?
Ja pracuję właśnie metodą dogoterapii z dziećmi z autyzmem i też jakby mi jest łatwiej, tak? No bo dogoterapeutą jestem od 5 lat, mam swoje psy, jakby też już jakiś tam warsztat pracy wypracowałam sobie. I bardzo lubię pracować z autystami i z psami, dlatego że może czasami jest tak, że człowiekowi trudniej jest dotrzeć do dziecka. Jednak jak jest pies, to dużo łatwiej przełamać tą barierę. Czasami się zdarzają takie sytuacje, że właśnie dzieci mniej zauważają nas, bardziej zauważają zwierzęta. Tylko że taka zależność jest raczej na początku terapii. Później już wypracowujemy takie relacje między sobą, że są naprawdę sytuacje, kiedy po prostu patrzymy na siebie i się rozumiemy i nawet nie trzeba otwierać buzi, wiemy o co chodzi. Ale rzeczywiście pies w terapii bardzo, bardzo, bardzo pomaga i też daje taką podwójną satysfakcję, przynajmniej dla mnie jako dla nauczyciela.
Psy zawitały do przedszkola ze względu na terapię dzieci autystycznych, ale okazało się, że doskonale sobie też radzą w pracy z innymi dziećmi.
Do naszego przedszkola psy zawitały w 2013 roku. W momencie, kiedy ja przyszłam tutaj do pracy, to był początek. Te 2 lata to było przygotowywanie dzieci. Zdecydowanie jakby częściej pies jest u nas w grupie, tutaj gdzie ja pracuję. I te dzieci już bardzo się dobrze orientują w tematyce bezpiecznych kontaktów z psem. A jeżeli chodzi o dzieci zdrowe, to one rzeczywiście też łakną tego kontaktu i często jest tak, że na przykład jak wchodzę z psem do przedszkola, to pytają, że kiedy one będą mogły mieć zajęcia, albo czy mogą pogłaskać, albo czy mogą zobaczyć, ale jakby nie ma technicznie takiej możliwości, żeby tak dużą liczbę dzieci opiąć po prostu zajęciami do góry terapii.
I czy to właśnie to zainteresowanie sprawiło, że powstał projekt Dzieci i Zwierzaki, który objął nie tylko przedszkole na Zielonej Górce, ale także inne placówki w Białymstoku i inne dzieci?
Na pewno zainteresowanie dzieci przyczyniło się do tego, że ten projekt ruszył. Ale pomysł na ten projekt mam już od mniej więcej 1,5 roku, żeby połączyć i zwierzęta, i dzieci, i tak, żeby skorzystali i jedni, i drudzy. a że współpracowałam przy dwóch poprzednich projektach właśnie z Grzesiem Wesołowskim z Zielonej Góry i wiem, że jest rewelacyjnym specjalistą, więc doszłam do wniosku, że muszę go po prostu tutaj ściągnąć do Białegostoku i zaczęliśmy.
No właśnie, na czym polega ten projekt? Widziałam tutaj, jak trzyletnie dzieci uczyły się, czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna, co to jest bandaż, do czego służy stetoskop.
Doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić taki kompleksowy projekt, więc nadaliśmy tytuł Dzieciaki, zwierzaki, bezpiecznie i z szacunkiem. Znaczy, mówię my, bo jakby prócz mnie autorem programu są jeszcze właśnie Grześ Wesołowski i Adam Dominiak, który jest z kolei odpowiedzialny za taką działkę bezdomności zwierząt. Głównym założeniem, głównym celem projektu jest wypracowanie w dzieciach od samego początku prawidłowych postaw prozwierzęcych. Czy to będą koty, czy to będą psy, chomiki, świnki morskie, czy cokolwiek. Relacje oparte też na szacunku i odpowiedzialności. A wiadomo, że takie relacje w późniejszym życiu przełożą się, przynajmniej powinny się przełożyć, tak, na innych ludzi. To jest z jednej strony. Z drugiej strony bardzo zależy mi na dobrostanie zwierząt i na poprawie jakości życia. Doszłam do wniosku, że tylko w taki sposób można połączyć jednych i drugich i żeby jednym i drugim było dobrze. Grześ wymyślił jeszcze, żeby do tego wszystkiego włączyć pierwszą pomoc. A z racji tego, że jest ratownikiem medycznym...
Grzegorz Wesołowski jest ratownikiem medycznym i strażakiem.
Tak, jeszcze dodatkowo jest treserem i zoopsychologiem. I z racji tego, że właśnie ma takie kwalifikacje, łatwiej nam było to wszystko połączyć. Najpierw wymyśliliśmy, że zrobimy pierwszą pomoc dla rodziców.
Warsztaty pierwszej pomocy dla rodziców.
Tak, w razie takich sytuacji, kiedy na przykład coś złego się zadzieje z dzieckiem. Przy okazji przeszkoliliśmy jeszcze kadrę. Później Grześ doszedł do wniosku, że zrobimy coś takiego dla dzieci. 3-6-latków, bo takie dzieci są u nas w przedszkolu. Wychodzi świetnie i można rzeczywiście uczyć pierwszej pomocy 3-letnie dzieci.
A co to jest to?
Słuchawki!
Słuchawki! My nazywamy to słuchawki, a lekarz nazywa to stetoskop.
Nakłada się na uszy.
A z tą drugą końcówką co się robi?
Leci się.
Przykłada się do serduszka albo do brzuszka. Do serduszka, do brzuszka. Do serduszka, do brzuszka. Każdemu przyłożymy.
Nie boli.
Nie boli, nie?
Nie boli.
Nie boli. Więc nie trzeba się u lekarza bać.
Nie
trzeba się bać. Przecież lekarze, ratownicy i pielęgniarki to bardzo fajni ludzie. Zobaczcie. Ciach, ciach, ciach. A takie urządzenie znacie?
Nożyczki.
Nożyczki.
Nożyczki. A co to jest?
Bandaż.
Bandaż. Tu mamy bandaż. A tutaj zobaczcie.
Folia.
Folia. Jakiego koloru jest folia? Żółta
i biała,
złota i srebrna, każdy dotknie folii. Zobaczcie, jak szeleści folia. Super, okej, starczy. Jak jest nam zimno, to czym się przykrywamy?
Kordłą.
Kordłą i czym jeszcze? Kocem. Ta folia też się nazywa koc. I ta folia sprawia, że jest ciepło osobie, która akurat marznie. Już wiemy, co jest w takim plecaku, dlatego szukamy kolejnej strzałki i idziemy dalej. Za strzałką, powolutku za strzałką. Co mamy?
Strzałkę!
Co to jest?
Samochód.
A to?
Rower.
Co oznacza, że musimy bardzo uważać na drodze. Uważać, żeby nas nie przejechało, co?
Auto.
Albo?
Rower.
Żeby nas nic nie potrąciło. Czyli jak będziemy chcieli komuś udzielić pomocy na ulicy, musimy patrzeć, żebyśmy byli bezpieczni. Idziemy dalej w kierunku strzałki i szukamy kolejnego listu.
Bartuś, zobaczcie, znalazłem list, kopertę.
Chodźcie tutaj. I zobaczcie, jak myślicie, co to jest to? To są takie specjalne kompresy, które przykłada się do rany, jak dużo krwi ucieka z rany. I te kompresy trzeba umocować czym?
Bandażem.
Jak jest mniejsza rana, jak jest mniejsza ranka, to możemy na taką rankę przylepić co
plasterek.
To jest? Plasterek. U kogo będzie taka ranka? To da rączkę na rankę. Komu jeszcze przylepimy?
A mi nie.
Jak ktoś nie chce, to nie.
A rączkę, po nią też rączkę boli.
Słuchajcie, będziemy teraz ratować misia.
Dlaczego?
Bo jakby Misiowi się stała krzywda, to musimy wiedzieć, co zrobić. Słuchajcie, jeżeli się kiedyś przytrafi, że gdzieś na placu zabaw, na ulicy będziecie szli i zobaczycie, że leży człowiek, w pierwszej kolejności trzeba zapytać, co się stało? Człowiek, co się stało? Jeżeli człowiek nam nie odpowiada, trzeba znaleźć kogoś dorosłego. Kto z wami...
Mama!
Może być mama dorosła, a kto jeszcze? A
tutaj?
Tata może być dorosły?
Albo babcia.
Albo babcia? A tutaj w przedszkolu kto jest dorosły?
Pani,
wasza pani jest dorosła, tak? Zatem, jeżeli traficie na kogoś, kto wam nie odpowiada na ulicy, a leży, a jesteście z panią Krysią, to musicie podejść do pani Krysi i powiedzieć, że znaleźliście taką osobę. Gdyby w przedszkolu zdarzyło się, że ktoś nagle jest w kącie i płacze, albo ktoś spadł z drabinek, albo się przewrócił na placu zabaw, trzeba koniecznie pójść do pani Marysi i jej to zgłosić, powiedzieć, że coś się stało. Pani Marysia potrafi udzielić pierwszej pomocy.
Pani Krysia.
Pani Marysia i pani Krysia. Pani Krysia potrafi też wezwać kogo? Lekarza. Ale lekarz przyjedzie czym?
Karetką.
Zatem jak komuś się coś wydarzy, trzeba zgłosić pani Krysi, żeby pani Krysia mogła wezwać lekarza i karetkę.
Bardzo ważnym moim zdaniem jest to, aby dziecko już jak najwcześniej miało do czynienia z pierwszą pomocą. Nie jest ważne tak naprawdę, ile tych dzieci nauczymy i ile one zapamiętają z tych zajęć. Ważne, że już od najmniejszych lat będą miały kontakt z pierwszą pomocą, że tutaj też uczymy ich tego, że nie należy się bać ani ratowników, ani lekarzy, ani pielęgniarek. Oswajamy ich ze sprzętem, z którym mogą się spotkać, a także z bandażami i różnymi innymi środkami medycznymi, z którymi mogą się spotkać w swoim życiu. I ważne jest to, aby miały kontakt z pierwszą pomocą, bo później w przyszłości będą przecież się jeszcze uczyły.
Podobne zajęcia odbywają się nie tylko tutaj w przedszkolu na Zielonej Górce, bo także w innych placówkach białostockich.
Zrobiliśmy zajęcia z profilaktyki pogryzień w szkole specjalnej przy ulicy Krakowskiej i w tęczowym przedszkolu. Jeszcze z jednym elementów też jakby pierwszej pomocy. To są takie krótkie warsztaty polegające na ukazaniu rodzicom i nauczycielom, jak trzeba zadziałać w momencie ataku psa. Czyli już jak pies zaatakuje, jak dziecko uwolnić, jak się zachować, tak, żeby jakby nie wzmocnić siły ataku, tylko po prostu, żeby to wszystko złagodzić.
Jesteśmy w szkole specjalnej przy ulicy Krakowskiej w Białymstoku. Czy wam, osobom, które na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnymi dziećmi, potrzebne są właśnie takie szkolenia dotyczące pierwszej pomocy? Bo ja rozumiem, że nie jest to pierwsze tego typu szkolenie.
Zdecydowanie takie szkolenia są potrzebne. Każdy z nas przechodził kurs pierwszej pomocy, natomiast warto jest co jakiś czas sobie przypomnieć, odświeżyć wiedzę i w praktyce, bo jednak w życiu mimo przeszkolenia reagujemy często w stresie.
Zdarzało się, że te umiejętności nabyte na kursach pierwszej pomocy okazywały się przydatne?
Tak, niejednokrotnie zdarzało się, że dzieci dławiły się zbyt dużym kawałkiem jedzenia, nieprzerzutem i trzeba było szybciutko interweniować. Na szczęście nie mieliśmy drastycznych przypadków.
Wiedza o tym, jak zachowywać się, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji w przypadku psów spotkanych na ulicy, w lesie, na spacerze.
Psy spotykamy dość często i wszędzie. Ważne, żeby wiedzieć, że od psa nie należy uciekać. Ważne, żeby też nie podchodzić do nieznajomego psa, nie ciągać go za uszy, łapki i tak dalej. No tego wszystkiego musimy uczyć dzieci, bo dzieci często spontanicznie chcą objąć, przytulić, zagłaskać, a to nie zawsze jest bezpieczne.
Zobaczcie, mnóstwo ludzi próbuje zareagować. Zobaczcie, ile to trwa. Zwróćcie uwagę na to, że pies dostaje co chwilę puksańce. Ktoś go albo kopie, albo uderza. Zobaczcie, ile razy pies dostaje i nic się nie dzieje. Pięknie byłoby, gdyby do takich sytuacji nie dochodziło. Ale co zrobić w tej sytuacji, kiedy dojdzie do tego? Ręce trzymać blisko siebie. Nigdzie w ten sposób daleko, żeby pies nie mógł odskoczyć i skakać na te ręce. Ręce blisko siebie, bokiem do psa, obniżona postawa. I wy oczekujecie, co dalej pies zrobi. Jeżeli wy staniecie do psa wyprostowani i ręce jeszcze dacie szeroko, to tak jakbyście mu powiedzieli, jak ty mnie nie zaatakujesz, to ja cię zaatakuję.
I to jest ten pierwszy etap?
Jest to pierwszy etap projektu. Druga część będzie dotyczyła bezdomności, bo tym się ma zająć Adam Dominiak. I też na zasadzie odpowiedzialności, konsekwencji przede wszystkim. Tak kształtować osobowości naszych dzieci, żeby wyrastały na dojrzałych i odpowiedzialnych ludzi. Na tym mi najbardziej zależy.
Bez barier.
Umiejętne wykorzystanie holenderskich doświadczeń w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych okazało się kluczem do sukcesu projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner. Dzięki dwuletniej pracy z 70 niepełnosprawnymi osobami i udzielaniu im kompleksowego wsparcia, blisko 50 z nich znalazło zatrudnienie, mówi szef stowarzyszenia Paweł Backiel.
My jesteśmy stowarzyszeniem z Białegostoku i realizujemy projekt Jesteśmy aktywni zawodowo, w ramach którego uczestniczyło 70 osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Jest to projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, projekt ponadnarodowy z partnerem Fundacja DBI Zeithoven. W ramach projektu, tak jak powiedziałem, 70 osób niepełnosprawnych otrzymało kompleksowe wsparcie. Po pierwsze, poradnictwo psychologiczne i poradnictwo psychospołeczne. Były to zajęcia indywidualne z psychologiem, a także wyjazdowe warsztaty grupowe. Było to wsparcie psychospołeczne polegające na warsztatach z rękodzielnictwa, warsztaty artystyczne, praca w zespole, dzięki czemu podnosiło się umiejętności komunikacji, pracy w grupie, budowanie relacji, delegowanie zadań pomiędzy sobą, takie odblokowanie psychiczne w komunikowaniu się i w przekazywaniu sobie poszczególnych obowiązków, co jest, jak się okazuje, w dzisiejszej dobie bardzo istotne, podejmując pracę u jakiegoś przedsiębiorcy czy w zakładzie pracy. Drugą formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych było doradztwo zawodowe i także indywidualne. To było z doradcą zawodowym, w ramach którego był opracowany indywidualny plan działania, a także wyjazdowe warsztaty grupowe właśnie z poradnictwa zawodowego. Na podstawie tego doradca zawodowy określał predyspozycje zawodowe pod kątem wykształcenia i doświadczenia danej osoby. Kolejną formą wsparcia były kursy zawodowe, które właśnie wynikały między innymi z tego, jak doradca zawodowy określił predyspozycje danej osoby. Było to od pracownika biurowego po telemarketera, pracownika księgowego, projektanta stron czy programisty. Kolejną formą wsparcia było dofinansowanie blisko 30 staży 3-miesięcznych dla uczestników naszego projektu, gdzie ci stażyści w konsultacji właśnie z nami, ale także przy wsparciu pośrednika pracy, gdyż tutaj mieliśmy również w projekcie pośrednictwo pracy, udało nam się zorganizować te kilkadziesiąt staży. A oprócz tego kolejnych 20 kilka osób, które nawet nie były objęte tym programem stażowym, znalazły miejsca pracy, czyli podjęły pracę po zakończeniu właśnie tych form wsparcia, które przedstawiłem.
Jacy pracodawcy zgodzili się zatrudnić osoby niepełnosprawne?
Firmy zatrudniały na stanowisko pracowników biurowych z branży papierniczej, branży informatycznej, z handlowej, czyli sprzedaż, więc z blisko 70 uczestników, którzy przez 2 lata otrzymywali wsparcie w ramach projektu, około 50 osób ma w tej chwili zatrudnienie, więc uważamy, że jest to ogromny sukces, ale sukces dlatego, iż poszczególne osoby otrzymały wsparcie kompleksowe. I muszę powiedzieć, iż sami uczestnicy podkreślają, iż nastąpiło pewne podniesienie własnej wartości w tym projekcie. Uświadomiono, że posiadają silne strony, że posiadają kompetencje do tego, mogą stawać w szranki innych osób ubiegających się o podjęcie pracy i mają na to szansę i pokazuje to właśnie, iż takie projekty i to w szczególności z partnerem z zagranicy, który podpowiada opowiadał, podkreślał, przenosił pewne rozwiązania, skuteczne rozwiązania z Holandii do nas, że mają sens. Gdyż właśnie to Fundacja Zeithoven w szczególności uzmysłowiła nam i bardzo dużo tutaj czasu i energii na to poświęciliśmy, aby pośrednicy pracy zatrudnieni w naszym projekcie potrafili uzmysłowić pracodawcom, iż właśnie taki pracownik z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, który posiada aktualne, uzupełnione kwalifikacje zawodowe, bo w tymże projekcie te kursy zawodowe były przeprowadzone, jest pracownikiem bardzo odpowiedzialnym i lojalnym, gdyż z różnych niejednokrotnie powodów nie jest w stanie zmieniać tej pracy z tygodnia na tydzień czy miesiąca na miesiąc, bo nie jest dość mocno mobilny, czy nie ma po prostu takich możliwości logistycznych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że taki pracownik bardzo mocno związuje się emocjonalnie z takim pracodawcą, który daje mu szansę. Jest bardzo istotnym jeszcze elementem, którego nie poruszyłem, jest to, że w ramach tych 30 staży zatrudnialiśmy opiekuna tego stażysty na okres 3 miesięcy, który był pracownikiem tego pracodawcy, który umożliwił odbycie staży dla tejże osoby niepełnosprawnej. Więc automatycznie ten stażysta w sposób bardzo dynamiczny, wykonując powierzone obowiązki służbowe, podnosił swoje kwalifikacje zawodowe.
Pracodawca wybierał jednego ze swoich pracowników.
Była to osoba, która była dobierana pod kątem tego wsparcia merytorycznego, więc była odpowiedzialna za to, żeby w sposób taki spokojny, odpowiedzialny wprowadzić tego stażystę w ten zakres obowiązków, więc wytłumaczyć, pokazać, zademonstrować w chwilach jakichś wątpliwości czy problemów. Był przy tym stażyście, dzięki czemu nie powstawały jakieś bariery natury takiej emocjonalnej. Poza tym opiekun potrafił wprowadzić tą osobę niepełnosprawną w kulturę organizacji, czyli w to środowisko pracownicze, dzięki czemu dodatkowo po tym wsparciu psychologicznym, po tym wsparciu zawodowym, gdzie następowało odblokowanie tej bariery w komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym u osoby tej niepełnosprawnej, usprawniał, uzupełniał te elementy związane z komunikacją, a tak jak wiemy w organizacji, jeżeli jest sprawna i funkcjonuje właściwa komunikacja, to eliminuje się zarzewia potencjalnych jakichś konfliktów, nieporozumień, sporów. Więc te wszystkie elementy, gdzie duża część była przez nas adoptowana dzięki współpracy z Fundacją De Boi z Holandii Zeithoven, umożliwiła właśnie tak mocno efektywną wsparcie dla uczestników projektu. Jesteśmy aktywni zawodowo z racji na to, iż jako jeden z nielicznych przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadam w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego, Krajowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i muszę powiedzieć, że bardzo dużo środków jest przygotowanych celem dofinansowania działań, projektów, w ramach których właśnie te wsparcie będą otrzymywać osoby niepełnosprawne. Jest przewidziane właśnie szereg konkursów dla projektów ponadnarodowych, czyli podglądania i stosowania dobrych praktyk od naszych partnerów zagranicznych.
Gdzie się starać o te pieniądze?
Głównym operatorem funduszy w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Mówimy tutaj właśnie o programach na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.